Pan profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, sprawdzamy, pan jednocześnie pracuje w uczelni państwowej, ale także w prywatnej, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Sprawdzamy, jak realizowana jest tak zwana reforma Jarosława Gowina. Mijają 2 miesiące od rozpoczęcia roku akademickiego, kiedy ta reforma weszła w życie. No i jak pan ją ocenia? Pan do tej pory był ogromnym krytykiem tej reformy.
Tak, byłem krytykiem tej reformy i pozostaję krytykiem. Sytuacja, która w tej chwili panuje, no zwłaszcza w państwowych uczelniach, tych większych, jest no dość specyficzna. Otóż wielu naukowców, pracowników naukowych w trakcie uchwalania tej ustawy, w trakcie dyskusji nad tą ustawą nie wypowiadało się, wielu uważało, że te głosy krytyki są przesadne, że właściwie nie ma czym się przejmować. Wielu się zupełnie nie interesowało sprawą. Tymczasem w tej chwili bardzo szybko, szybciej niż to się wielu osobom wydawało, ta ustawa zapukała do drzwi. Właściwie dzieją się już rozmaite rzeczy związane z tą ustawą. Ministerstwo wprowadza przepisy wykonawcze do tej ustawy, które w wielu aspektach mają znaczenie no daleko dalej idące niż sama ustawa. Więc można powiedzieć, że teraz dopiero wielu pracowników naukowych i wiele uczelni uzmysłowiło sobie skalę niebezpieczeństwa. W tej chwili na przykład dokonuje się porządkowania praw do prowadzenia zajęć na szczeblu magisterskim, licencjackim, praw do prowadzenia studiów w rozmaitych dyscyplinach. Ilość tych dyscyplin zresztą zredukowano, jest ich tylko około 40. Żeby wyższa uczelnia mogła w danej dyscyplinie prowadzić studia wyższe, musi mieć 12 pracowników plus odpowiednią ilość punktów, 12 pracowników, którzy zadeklarują się w tej dyscyplinie. No i nagle wszyscy zaczynają liczyć, wszyscy zaczynają przymierzać się i nagle się okazuje, że ilość tych dyscyplin, które będą prowadzone na uczelniach wyższych, w których będą prowadzone studia magisterskie czy licencjackie, nagle okazuje się, że gwałtownie spada. Że pojawiają się olbrzymie kłopoty, że niektóre wydziały na przykład będą mogły mieć tylko jedną taką dyscyplinę. Oczywiście to na razie jeszcze niczym nie owocuje, ale w przyszłości to spowoduje, że część pracowników tych wyższych uczelni znajdzie się po prostu bez pracy, a same uczelnie mocno stracą na randze, na znaczeniu. Powiedziałem, że potrzebna jest odpowiednia ilość pracowników do prowadzenia danej dyscypliny, ale potrzebne są także punkty. Z tym, że to rozporządzenie w sprawie punktów, no to jest w ogóle cały ocean zagadnień. Ministerstwo, wprowadzając ustawę, twierdziło, że walczy z punktozą, że ta punktoza jest rozbudowana do absurdu, a w tej chwili to ona ulegnie znacznej redukcji. Jeżeli ktoś przeanalizuje rozporządzenia ministerstwa, to właściwie może dojść do wniosku odwrotnego, że teraz dopiero ta punktoza staje się systemem tak skomplikowanym, że no samo połapanie się w tym, zorientowanie się w tym systemie, to jest naprawdę ogromna sztuka. Najgorsze tutaj rokowania są dla humanistów, no bo humanista, żeby być w ciągu 4-letniego okresu oceniania pozytywnie oceniony, musi mieć 4 publikacje, tak zwane wysokopunktowane. 2 spośród tych publikacji mogą być książkowe. dwie książkowe, ale tylko w wydawnictwach wysoko punktowanych. Te wydawnictwa mają zostać określone rozporządzeniem ministerstwa. Tam mają być dwie grupy zresztą, takie powyżej 80 punktów i o znaczeniu światowym powyżej 200 punktów, czy do 200 punktów. Natomiast można wśród tych czterech publikacji wysoko punktowanych, które są potrzebne do uznania, że pracownik właściwie pracuje, mogą być tylko dwie książki wysoko punktowane. Dwa muszą być jednak artykuły. No i to mogą być artykuły albo w pismach zagranicznych wysoko punktowanych, albo w pismach krajowych wysoko punktowanych, których przypomnę, że w dziedzinach humanistycznych prawie że nie ma. No, ministerstwo otworzyło jeszcze trzecią furtkę. 500 pism naukowych polskich dostanie stypendia ministerstwa i te, które dostaną stypendium, będą uważane za wysoko punktowane. Już w tej chwili, jako że jest 40 dyscyplin naukowych, 40 parę, no to do każdej dyscypliny powołano 15-osobową komisję i te komisje mają określić ilość tych pism. No jeżeli założymy statystycznie, że to mniej więcej tyle samo będzie na dyscyplinę, to wyjdzie gdzieś po 10-12 pism na dyscyplinę. Tu jednak pojawia się pewien problem, czy pewne obawy związane ze sposobem mianowania tych komisji, bo do tych komisji mianowano po prostu ludzi z różnych uczelni. Obawy polegają na tym, że wszyscy się obawiają, że po prostu zostaną zawarte pewne koalicje uczelniane, prawda, że ci, co będą w komisjach, zapewnią pismom ze swoich uczelni te stypendia i punkty, reszta po prostu będzie bez szans. No czy tak będzie, nie wiem, ale zważywszy na różne inne analogiczne sytuacje z poprzednich lat, to te obawy mogą być przynajmniej w niektórych przypadkach zasadne. Tak więc zdobycie tych napisanie tych artykułów wysoko punktowanych może stać się po prostu niemożliwe. Niemożliwe. Tymczasem system jest taki, że jeżeli na przykład jeden naukowiec ma te cztery publikacje wysoko punktowane i, że tak powiem, uznany jest za pozytywnego, drugi zaś nie ma, to ten drugi ma liczone te pozycje, których nie ma, jako ujemne. Czyli oni we dwójkę wychodzą na zero i nie tworzą żadnego pozytywnego dorobku. Tak więc można się obawiać, że wielu wybitnych naukowców, profesorów tych starszej daty, którzy źle się czują w tym systemie punktowym, którzy mają swoje tradycyjne wydawnictwa, w których zawsze publikowali, którzy mają swoje czasopisma, w których publikowali i nie zwracają większej uwagi na te punkty, że ci profesorowie nagle staną się balastem. Już w tej chwili chodzą słuchy, że rektorzy na różnych uczelniach mówią dziekanom, że słuchajcie, tych starych profesorów, którzy nie przynoszą punktów, to przesuwajcie na stanowiska profesorów dydaktycznych. No, ustawa wprowadza takie stanowiska profesorów dydaktycznych, którzy już nie muszą pracy naukowej prowadzić. Z tym, że zwracam tutaj uwagę na drobny szczegół. Stanowisko profesora dydaktycznego to są kontrakty roczne. Więc można sobie wyobrazić, że ci naukowcy wybitni, którzy nie będą spełniali tych absurdalnych wymogów, zostaną przesunięci na stanowiska profesorów dydaktycznych, a po roku po prostu zwolnieni, bo będzie to polegało po prostu na nieprzedłużeniu tegorocznego okresu zatrudnienia. Czyli zacznie się wymiana kadr, ci starzy, doświadczeni profesorowie, mówię, nie znajdujący się w tym systemie punktowym, zaczną być usuwani z uczelni wyrzucani. Na nich miejsce przyjdą młodzi, którzy często nie posiadają zbyt wielkiej wiedzy, nie posiadają zbyt wielkich umiejętności, zbyt wielkich horyzontów, ale posiadają jedną zaletę. Świetnie znajdują się w tym systemie tej punktozy. Tutaj zwracam uwagę, że na przykład w dziedzinach humanistycznych, co tu ukrywać, jeżeli ktoś napisze do pisma zagranicznego wysoko punktowanego artykuł na przykład o życiu sejmikowym szlachty na ziemi sandomierskiej, to oczywiście nikt mu tego nie opublikuje, bo kogo tam gdzieś w Niemczech, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych interesuje życie sejmikowe polskiej szlachty. No mówię zupełnie przykładowo, prawda? Ale jeżeli ta sama osoba opublikuje jakiś artykuł z zakresu ideologii gender czy jakichś podobnych tematów, to może liczyć na wiele czasopism, które mu coś takiego zamieszczą. Czyli będzie to sprofilowanie tego twórczości naukowej.
Dyskursu naukowego w określonych dziedzinach, które po prostu zdominują też ten dyskurs naukowy.
Zdominują ten dyskurs i po prostu nastąpi zjawisko profilowania tego dyskursu często w kierunku jakichś zupełnych manowców, więc to są tendencje niezwykle niebezpieczne. Na dodatek jeszcze zwracam uwagę tutaj na jedną konsekwencję tego wszystkiego, mianowicie te czasopisma, które nie zostaną zaliczone do wysoko punktowanych, to właściwie do nich pisać się nie będzie opłacało naukowcom, bo ten ich dorobek nie będzie w ogóle liczony do czegokolwiek. Będzie można mieć 100 artykułów w pismach niżej punktowanych i to właściwie nic nikomu nie da, nie pomoże to ani naukowcowi, ani uczelni. Ten fakt spowoduje, że w Polsce bardzo wiele pism humanistycznych po prostu padnie, bo nie będzie do nich nikt pisał. Ludzi się zniechęca do tego. Tymczasem w Polsce mamy mnóstwo znakomitych pism regionalnych, wydawanych czasami nawet na szczeblu powiatów, województw, miast, roczniki muzealne rozmaite i tak dalej. Więc bardzo cenne, wydawane częściowo przez hobbystów, regionalistów, ale z udziałem naukowców, którzy wzmacniają fachowo te pisma. To w ogóle można powiedzieć, że po 90 roku nastąpił rozkwit takich pism i to jest pewien ewenement w dziejach Polski. Nigdy tyle nie było pism regionalnych, ciekawych. Nigdy nie było tak szerokiej, tak dobrze prosperującej działalności regionalistycznej i to wszystko zostanie skazane na zagładę. Będą się liczyły tylko te pisma stypendiowane, punktowane wysoko, których, jak mówię, prawie że nie ma, albo te z zachodu, do których trzeba będzie pisać pod odpowiednim profilem. To wszystko jest bardzo, bardzo smutne i nie wiem do czego to zmierza. Zresztą jeszcze te rozporządzenia w sprawie punktów mają różne inne absurdalne elementy. Na przykład wydawnictwa źródłowe w ogóle nie będą liczone jako wysoko punktowane, a przecież to jest w wielu dziedzinach nauki jedna z podstawowych form twórczości naukowej. No dla historyków wydawanie wydań źródłowych jest nawet, można powiedzieć, w jakimś sensie ważniejsze od publikowania monografii książkowych. Co do monografii książkowych, to jeszcze dodam, że wydziały będą miały limity, ile wydział będzie mógł opublikować wysoko punktowanych pozycji naukowych w formie książek. Jak gdyby to wydawanie książek powinno być czymś karalnym. No tu dochodzi już do absurdu. Więc ten system punktowy jest tak skomplikowany, tak złożony, że to jest dopiero teraz jest punktoza doprowadzona do absurdu właśnie w tej nowej ustawie. Dodam jeszcze, że pojawiają się inne elementy bardzo niepokojące. No, mówiłem wielokrotnie o tym, że ustawa ministra Gowina daje rektorowi pozycję wręcz dyktatorską. Rektor staje się wręcz wielkorządcą, żeby nie użyć określenia satrapą na uczelni, który może wszystko, ma wszelkie uprawnienia i właściwie nigdy w dziejach polskiej nauki rektorzy nie mieli aż tak wielkich uprawnień, jak mają w świetle tej ustawy. I co się okazuje? Teraz, gdy trzeba zgodnie z zasadami ustawy ustalać zapisy statutów uczelni, rektorzy, mając duże uprawnienia, właściwie to decydujące uprawnienia w ustalaniu tych statutów uczelni, jeszcze rozszerzają swoje uprawnienia. Ustawa wprowadza ciało zwane Radą Uczelni, która ma mieć 7 albo 9 osób. W tej Radzie Uczelni ma być jeden przedstawiciel samorządu studenckiego i odpowiednio 6 lub 8 innych przedstawicieli, z czego no połowa powinna być z zewnątrz. Tutaj projekty statutów, które już na niektórych uczelniach się pojawiają i które docierają do opinii publicznej, są niezwykle niepokojące. No, widziałem taki projekt, bo Radę Uczelni formalnie wybiera Senat, poza tym jednym przedstawicielem studenckim. No więc widziałem taki projekt, w którym jest to zaplanowane w następujący sposób, że najpierw rektor powołuje komitet nominacyjny spośród pracowników uczelni. Ten komitet nominacyjny wyznacza kandydatów na członków Rady Uczelni, ale tylko tyle, ile jest miejsc do obsadzenia, i na tych kandydatów blokowo głosuje Senat. No więc można powiedzieć, demokracja sterowana, Senat bez prawa zgłaszania kandydatów, prawda, których zgłasza rektor. Więc w praktyce można powiedzieć, że to rektor mianuje tych członków Rady Uczelni. Inne rozwiązania no, zakładają może system bardziej elastyczny, ale ogranicza się prawa członków Senatu do zgłaszania kandydatów, że mogą się tylko podpisać pod jednym kandydatem, a kandydat musi mieć na przykład kilkanaście podpisów. To powoduje, że większość kandydatów i tak zgłosi rektor, bo on też zachowuje to prawo i tak dalej. Więc robi się takie różne manipulacje, które jeszcze zwiększają władzę rektora, która i tak jest olbrzymia. Więc to wszystko prowadzi do zupełnego zachwiania samorządności.
Wydaje się.
Wydaje
się zatem, że taka debata naukowa w środowiskach akademickich cały czas jest potrzebna, że ta debata nie została zakończona z chwilą wejścia tej reformy w życie, a naszym gościem był niesłabnący krytyk reformy Jarosława Gowina, pan profesor Wojciech Polak. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.